Przed naszym mikrofonem zasiadł Robert Janacki, wiceprezes Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nowy przewodniczący Rady Europy gościł w Polsce w tym tygodniu. Jak mówią komentatorzy, zaprezentował całkowicie nowe podejście do wielu kwestii niż jego poprzednik Donald Tusk. Pana zdaniem możemy liczyć jako Polska na nowe otwarcie względem właśnie naszego kraju w strukturach europejskich?
Niestety obiektywnie muszę się z tym zgodzić, że rzeczywiście możemy na to liczyć, dlatego że Donald Tusk w sytuacji, w której rządzi Zjednoczona Prawica, czyli kiedy stał w opozycji jeszcze, będąc tutaj szefem i premierem w Polsce, jeżeli chodzi o struktury Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, to rzeczywiście można było zauważyć tą sytuację, w której te stare zaszłości dotyczące polityki wewnętrznej kraju, tego co działo się w Polsce w przeszłości, rzutowały na relacjach pomiędzy Donaldem Tuskiem jako przewodniczącym zasiadającym w organach Unii Europejskiej.
Wracam do pytania, Polski. Czy nowy przewodniczący może zapewnić Polsce nowy rozdział w relacjach z Brukselą?
Tak uważam.
Czy to tylko takie nasze życzenia?
Tak uważam. Oczywiście to są na dzień dzisiejszy życzenia, ale jak najbardziej może, dlatego że te zaszłości z przeszłości na pewno rzutowały i przeszkadzały w tych relacjach i jeżeli buforem ma tutaj być ten przewodniczący i wcześniej był to Donald Tusk, to rzeczywiście dla nas jest to sytuacja, kiedy rządzi Polską Zjednoczona Prawica, dużo lepsza, dużo bardziej, że tak powiem, czysta, tak? Czyli mamy tutaj możliwość zbudowania tych relacji na lepszym poziomie, bez przeszłości, bez historycznych zaszłości.
Zapytałem o to, bo te rozmowy z premierem Morawieckim miały charakter dość obiecujący.
Tak jest.
Zmieniamy temat. W co gra Jarosław Gowin? Już obalił jeden projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ustawy znoszącej limit 30-krotności wynagrodzenia, która miała przynieść, jak dobrze pamiętam, 7 miliardów złotych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Panie redaktorze, z tego co wiem, prezes grał w piłkę nożną i był bramkarzem, więc to chyba z kwestii grania, ogrywania i tak dalej. No na pewno ma ducha sportowego i charakter i tutaj możemy wskazać właśnie, że w kwestiach programowych, tych, o których mówił jeszcze przed wyborami, na pewno będzie nieugięty i my jako Porozumienie jesteśmy koalicjantem, mniejszym oczywiście, ale w zakresie gospodarczym i tej nuty rynkowej zawsze podkreślaliśmy, że będziemy walczyć o dobro przedsiębiorców i tych, którzy zarabiają dobrze, tej średniej klasy, która się w Polsce buduje. I rzeczywiście ta ustawa, ta propozycja rządu w naszej ocenie nie była dobrze skalkulowana, dlatego że te 7 miliardów to jest tak naprawdę rachowy wpływ do budżetu, a kiedy taka ustawa by się pojawiła, to najlepsi specjaliści albo przeszliby na umowy kontraktowe, albo w inny sposób uciekaliby od płacenia tych podatków, a co gorsza, emigrowaliby, a nam zależy na tym, żeby ci najlepsi specjaliści stawali. To nie jest kwestia raczej tego, że ktoś tutaj pogrywa w jakąś grę, tylko przemyślanego wskazywania dobrych rozwiązań.
Proszę mnie poprawić. Koalicja to twór myślący podobnie, wspierający się, idący jednym frontem, a tutaj proszę, było weto.
Oczywiście, no i w koalicjach będą takie różnice i takie rysy oczywiście, które mogą rzutować na tej definicji. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, dlatego że koalicję w wypadku Zjednoczonej Prawicy tworzy szeroki front i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o kwestie rynkowe, no tutaj jest mniej wolnorynkowy, jest bardziej nastawiony na programy społeczne, na redystrybucję, a my jako Porozumienie Jarosława Gowina będziemy zawsze wskazywali te rozwiązania. I 30-krotność była podnoszona na rządzie. Tutaj bardzo często politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że Jarosław Gowin przegłosował budżet. Jarosława Gowina po pierwsze nie było na posiedzeniu rządu z przyczyn bardzo obiektywnych i prywatnych na posiedzeniu rządu, kiedy ten budżet był dyskutowany, ale nasza wiceprezes i minister Jadwiga Emilewicz zgłaszała tę kwestię, że my będziemy głosować za budżetem właśnie dlatego, że jesteśmy koalicją, ale za 30-krotnością nie. To jest jeden z elementów.
Dobrze.
Proszę zwrócić uwagę, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wycofali się z tego, składając taki projekt uchwały, więc to też była chyba próba polityczna sił ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale ja myślę, że na samej górze te kwestie programowe będą kluczowe. I jeszcze chciałbym dodać tylko krótko, panie redaktorze, właśnie dlatego oprócz podpisanej umowy koalicyjnej, która jest umową bardziej polityczną, dotyczy jakby aspektów politycznych, jest dość krótka, powstaje umowa programowa i właśnie na bazie tej umowy programowej mamy wypracować ten konsensus poza tą przestrzenią publiczną, aby w przyszłości takich dyskusji nie było.
To jakby pan określił obecną koalicję Zjednoczonej Prawicy? Jest stabilna, oczywiście, pewna, czy tylko to jest taka fasada, a wewnątrz koalicji są trzy byty polityczne, co zresztą jest faktem, ale każdy wysoko podnosi głowę, gra na siebie. Pytanie tylko, czy nie za wysoko tę głowę podnosi?
Panie redaktorze, ja powiem tylko tyle. Każdy z nas ma wysoko podnosić głowę. Jesteśmy Polakami, mamy być z tego dumni i walczyć o to, w co wierzymy. No i my jako Porozumienie w jakiejś tam nucie, jeżeli chodzi o gospodarkę, nieco się różnimy, ale przekonujemy naszych kolegów koalicjantów i w naszej ocenie właśnie koalicja powinna polegać na tym, że się nie siłujemy, tylko tak naprawdę wypracowujemy konsensus. I to już udowodniła Jadwiga Emilewicz, no na przykład z resortem naszej tutaj z Gorzowa pani minister pracy i rodziny, która przecież walczyła o program 500+, wypracowała go, pani minister Rafalskiej, wypracowała mały ZUS z resortem, który tak naprawdę w drugą stronę te programy społeczne transferował do Polaków, więc proszę zwrócić uwagę na to, że nawet w tak trudnych sprawach potrafimy się domówić wewnątrz koalicji i ja uważam, że tutaj w ogóle nie ma zagrożenia dla naszej koalicji. Dlaczego? Bo my stoimy na pewnych fundamentach ideowych. Wartości chrześcijańskie, wartości europejskie, jeżeli chodzi o te kwestie, to jest nasza koalicja i tutaj, jeżeli chodzi o sprawy ideologiczne, różnic wielkich nie ma.
W pana ocenie jest sprawa i temat zarzutów dla marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który miał rzekomo sugerować zapłatę za zabieg operacyjny?
Niestety, ale polska służba zdrowia wymaga reformy i od tego bym zaczął i cały czas będzie trzeba nad tym pracować. I my jako Zjednoczona Prawica mamy pewne pomysły na transferowanie właśnie środków do tych jednostek, które mają zajmować się naszym zdrowiem. I te cztery przyszłe lata będą bardzo trudne, ale też mam nadzieję, że będzie to coraz głębiej reformowane. I niestety pojawia się taka sytuacja, że lekarze często podlegają pokusie takiej, kiedy by to było bardziej urynkowione. Myślę, że takich sytuacji by nie było. Niech to ocenią odpowiednie organy, jeżeli rzeczywiście zarzut ze strony pani profesor i tego chyba, do czego doszło Radio Szczecin, chodzi mi o korespondencję, niech zostanie to zweryfikowane przez służby, bo rzeczywiście, jeżeli jest to uzasadnione w jakikolwiek sposób, no to...
Pani profesor, której osobę pan tutaj przywołał, profesor Agnieszka Popiela, tak, sprawę nagłośniła wcześniej, ale w środę na Twitterze napisała, że jej wpłata była efektem presji psychicznej, a nie warunkiem operacji. Zatem to była łapówka czy nie?
No i widzi pan, panie redaktorze, to jest na takiej zasadzie, jak dzisiaj się rzeczywiście funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej, że na przykład ktoś, kto jest lobbowany w jakiś sposób, no nie bierze bezpośrednio pieniędzy i dzisiaj naprawdę trzeba być naiwnym, żeby otwierać okno i rzucać sobie paczki z pieniędzmi w centrum Warszawy do samochodu. No takie sytuacje miały miejsce niedawno, ale to rzeczywiście do tej pory wyobrażałem sobie, że to tylko w filmach jeszcze będziemy dostrzegać takich sytuacji. No ci, co mądrzejsi, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, łapówkarzem, to robią to dzisiaj w inny sposób. Po prostu ta zapłata właśnie jest realizowana w taki sposób okrętny, ułożony w prawie, a fundację ktoś powołała, wpłać na fundację i to w takiej formie się odbywa. I niestety to jest niemoralne, choć może i uzasadnione w prawie i poukładane, mówiąc znowuż kolokwialnie, w taki sposób, że tutaj zarzutów na przykład karnych nie będzie można postawić. Niezależnie od tego, taka osoba, jeżeli taką presję wywierała na kogoś i rzeczywiście pojawiłoby się dowody na to jakieś twarde lub na przykład zeznania większej liczby osób, no raczej nie powinna być marszałka.
Pozwoli pan, że jeszcze jedna sprawa tutaj z naszego lokalnego podwórka, bo uchwałą Rady Miasta Gorzowa po 23 nie będzie można kupić alkoholu. W pana ocenie to ograniczenie będzie miało wpływ na mniejsze spożycie i konsekwencje z tego wynikające?
Myślę, że będzie miała konsekwencje takie jak w prohibicji. Ludzie będą kupowali na zapas więcej i ewentualnie spożywali później tego alkoholu.
W restauracjach i barach alkohol będzie nadal podawany.
Ja powiem tylko tyle. No, nie chcę nawet komentować tego. Akurat byłem na wyjeździe w Warszawie. Mieliśmy prezydium i inne ważne sprawy też prywatne miałem do załatwienia. A nie było mnie na tej Radzie Miasta, no rzeczywiście podniósłbym tam głos w tej sprawie, dlatego że wszelkie dane historyczne i sytuacje pokazują, że taka prewencja działa odwrotnie. To spożycie wzrasta i ta konsumpcja przez zakup większej ilości wzrasta. I co gorsza, to spożycie alkoholu nie będzie w lokalach zewnętrznych się odbywało, tylko ludzie będą w ramach konsumpcji kupowali więcej alkoholu do domu, co nie jest wskazane dla też lokalnych przedsiębiorstw.
Ale zgodzi się pan, że intencja przyjęcia uchwały jest jakby oczywista i słuszna. Tylko czy praktyczna realizacja, no bo na przykład w tygodniu nie jest przepisem martwym, bo może się pan nie zgodzić, że po 23 alkoholu w mieście takie jak Gorzów czy Zielona Góra, czyli średniej wielkości, no raczej się szuka śladowo.
No i będziemy jeździć na stacje benzynowe za Gorzów do Deszna i tak to będzie wyglądało i Deszno gmina będzie miała większe wpływy i może prezydentowi o to chodziło, nie wiem, no przecież to jego gmina. Tutaj oczywiście żartuję, ale no mówiąc kolokwialnie, to nie zadziała. Panie redaktorze, wystarczy wyjechać za tablicę Gorzowa i tam już inna gmina będzie mogła podjąć tą sprzedaż, bo będzie miała inaczej to w prawie lokalnym ukonstytuowane. Więc nie wierzę w to, że to zadziała w taki sposób, jak oczekują tego ci, którzy głosowali za. Aczkolwiek sama jakby podstawa, idea tego, żeby spożywać mniej alkoholu albo w ogóle dużo mądrzej jakby podchodzić do tych kwestii i w ogóle podnosić problem alkoholu i jego spożycia konsekwencje, ale to jest dobre.
Na koniec tylko zamknę też jeszcze, bo są jakby tutaj przykłady innych miast, gdzie takie ustawy, uchwały wprowadzono i tam to zadziałało, okazuje się.
No zadziałało, jeżeli chodzi o statystykę, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o powiedzmy taką sytuację wpływów do budżetu i tego, czy ten alkohol jest kupowany gdzieś poza, no tego nikt nie bada, więc panie doktorze, statystyka jest taką nauką, że najlepiej kłamie, wystarczy odpowiednio badania przeprowadzić.
Robert Hanacki, wiceprezes Porozumienia, dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie.